Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest środa, 11 listopada 2009. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Tomam. Po dzienniku, w którym udział weźmie Anna Rzeczyska, usłyszą Państwo przegląd prasy, a potem Euranet, aktualności muzyczne Stefana Rygiera, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej, magazyn literacki Sylwii Gipsy, felieton teatralny Agnieszki Kumor, a na zakończenie lekcje francuskiego. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Pary Szeryfi. Zacznijmy od kroniki towarzyskiej z burzliwego pogranicza literatury i polityki. Poseł partii prezydenckiej Eric Raoult skierował do ministra kultury Frédérica Mitterranda pytanie na piśmie w kwestii obraźliwej jego zdaniem wypowiedzi laureatki Nagrody Goncourtów pani Marine Diey. Pani Diey pozwoliła sobie określić Francję Sarkozy'ego mianem potwornej. Poseł zasugerował, by laureatom tej nagrody narzucić obowiązek dyskrecji. Wyśmiał ten projekt Bernard Pivot, członek Akademii Goncourtów i wieloletni prezenter sławnych programów literackich w telewizji francuskiej. Stwierdził on, że ktokolwiek wysuwa takie pomysły, po prostu nie ma żadnego pojęcia o tym, jak funkcjonują pisarze. Tak zwany obowiązek dyskrecji ciąży we Francji na urzędnikach państwowych, mówi Pary Szeryfi. Tymczasem w Paryżu z większym niż zazwyczaj splendorem odbyły się uroczystości z okazji 11 listopada. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Dwa dni temu prezydent Francji Nicolas Sarkozy i kanclerz Niemiec Angela Merkel obchodzili wspólnie w Berlinie 20. rocznicę obalenia muru. Dzisiaj spotkali się ponownie w Paryżu na uroczystościach upamiętniających zakończenie I wojny światowej i kapitulację Niemiec. Po raz pierwszy w historii gościem na francuskich obchodach rozejmu 1918 roku był szef rządu niemieckiego. Przyjmując zaproszenie Francji, powiedział Sarkozy, zwracając się do Angeli Merkel przed grobem nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym w Paryżu: uczyniła pani gest historyczny, który jest zaszczytem dla Francji i Francuzów. Dzisiaj, 11 listopada, nie świętujemy zwycięstwa jednego narodu nad drugim, lecz doświadczenie, które było straszliwe dla obu narodów. Wiemy, że to, co się stało w przeszłości, nie może być wymazane, odpowiedziała mu niemiecka kanclerz. Jest jednak siła, która może nam pomóc w przezwyciężaniu tego, co się wydarzyło w przeszłości. Tą siłą jest porozumienie. Następnie Sarkozy i Merkel wygłosili oboje pochwałę przyjaźni francusko-niemieckiej, która jest skarbem zdaniem pierwszego i podarunkiem zdaniem drugiej. Dzielimy te same wartości, tę samą ambicję europejską, tę samą walutę, zauważył szef państwa francuskiego. Dla podkreślenia wyjątkowości dzisiejszego dnia po Marsyliance chór armii francuskiej zaintonował niemiecki hymn narodowy. W uroczystości udział wzięli żołnierze brygady francusko-niemieckiej i elewi obu armii, otaczając łuk triumfalny. Pragnienie Nicolasa Sarkozy'ego, by z dnia 11 listopada uczynić symbol francusko-niemiecki, wywołało we Francji sporą polemikę. Myślę, argumentował prezydent w wypowiedzi dla drugiego kanału telewizji francuskiej, że umysły uległy ewolucji. Sarkozy powołał się na swego poprzednika Jacquesa Chiraca, który jako pierwszy wystąpił z inicjatywą zaproszenia do Francji na ceremonię 11 listopada kanclerza niemieckiego. W 1998 roku Gerhard Schröder odmówił, Angela Merkel zaproszenie przyjęła. Dzisiejsze bezprecedensowe francusko-niemieckie spotkanie pod łukiem triumfalnym porównywane jest przez agencje prasowe do 22 września 1984 roku, kiedy przed ossuarium w Douaumont pod Verdun Helmut Kohl i François Mitterrand podali sobie ręce.
Mówi Pary Szeryfi. Paryż odwiedził również, ale z wielką dyskrecją, premier Izraela Benjamin Netanyahu, który dwa dni temu równie dyskretnie przemknął przez Biały Dom. Sekretarz Generalny Urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych Rahm Emanuel oświadczył przy tej okazji, że negocjacje izraelsko-palestyńskie winny zostać wznowione czym prędzej, bez żadnych warunków wstępnych. Tym samym odrzucił on stanowisko Mahmuda Abbasa, prezydenta autonomii palestyńskiej, który zażądał najpierw wstrzymania osadnictwa, powołując się na tzw. mapę drogową sprzed 6 lat. Abbas ponowił dzisiaj to żądanie, domagając się zarazem likwidacji wszystkich nielegalnych, jego zdaniem, osiedli żydowskich na terytoriach okupowanych. Abbas wypowiadał się w 5. rocznicę śmierci Yasera Arafata. Netanyahu odbył godzinną rozmowę z Barackiem Obamą w Waszyngtonie przed wizytą paryską, natomiast minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner przyznał, że między premierem Izraela a prezydentem Francji istnieje w całej tej sprawie głęboka różnica zdań. Kouchner potwierdził, że Paryż uważa, iż wstrzymanie osadnictwa jest konieczne podczas rozmów pokojowych. Mówi Paryż RFI. Unia Europejska oczekuje od Hamida Karzaja bardzo zdecydowanych reform, które miałby on zapowiedzieć w swoim wystąpieniu podczas inwestytury. Afganistan musi odzyskać wiarygodność po fatalnym wrażeniu, jakie wywołał na świecie proces wyborczy, oświadczył szwedzki minister spraw zagranicznych Carl Bildt. Szwecja sprawuje w tej chwili, jak wiadomo, prezydencję Unii Europejskiej. Andrzej Fok Rasmussen, sekretarz generalny NATO, potwierdził, że oczekuje od sojuszu wzmocnienia kontyngentu w Afganistanie w celu skuteczniejszego szkolenia tamtejszych sił zbrojnych i porządkowych. Nie sprecyzował jednak żadnych liczb w tej mierze. Barack Obama bada w tej chwili raport Pentagonu, który przewiduje dodatkowe 30 tysięcy żołnierzy. Mówi Paryż RFI. Brytyjski minister handlu Peter Mandelson otrzymał propozycję objęcia stanowiska europejskiego ministra spraw zagranicznych, niemniej chwilowo nie zamierza występować z rządu jej królewskiej mości. Poinformował o tym jego rzecznik cytowany przez Timesa. Rzecznik zdementował również przecieki francuskiego dziennika Le Monde, wedle którego Mandelson konsultował się w sprawie swojej kandydatury z Pałacem Elizejskim. Szef dyplomacji brytyjskiej David Miliband oświadczył uprzednio, że nie kandydatuje na to europejskie stanowisko. Miliband i Gordon Brown nadal popierają kandydaturę Tony Blaira na stanowisko prezydenta Unii, choć szanse byłego premiera Wielkiej Brytanii są obecnie minimalne. Decyzja w sprawie tej kandydatury ma zapaść i tej drugiej. Oczywiście także ma zapaść za tydzień w Brukseli, przy czym prezydencja szwedzka przyznała, iż nadal nie ma żadnych ustalonych kandydatów, a nazwisk krąży więcej niż jest stanowisk do obsadzenia. Premier Szwecji Fredrik Reinfeldt odrzucił przy tym jako nierealistyczną propozycję Warszawy, by kandydaci na najwyższe stanowisko w Unii Europejskiej wyłożyli uprzednio swoje programy polityczne. Mówi Paryż RFI. Moskwa ostrzegła, że zredukuje dostawy gazu dla Europy przez Ukrainę, jeżeli Kijów będzie go nielegalnie pobierał z gazociągów, nie płacąc przy tym rachunku. Putin poinformował o tym po rozmowie z premierem Austrii Wernerem Feimannem. 1/4 europejskiego gazu pochodzi, jak wiadomo, z Rosji, z czego 80% przepływa właśnie przez Ukrainę. Rosja wciąga Austrię do swojego projektu gazociągu South Stream, omijającego Ukrainę. Porozumienie w tej sprawie było przedmiotem moskiewskich rozmów Feimanna. Niemcy są nadal w szoku po samobójstwie Roberta Enkego, bramkarza reprezentacji piłkarskiej Niemiec, który był faworytem w przygotowaniach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. 32-letni Enke, który 8-krotnie był już wybierany bramkarzem reprezentacji, rzucił się wczoraj pod pociąg w Hanowerze, gdzie mieszkał z żoną i adoptowaną córeczką. Para straciła rodzoną córkę 3 lata temu, gdy dziecko zmarło na ciężką wrodzoną wadę serca. Enke od lat cierpiał na ciężką depresję i od 6 lat był pod obserwacją psychiatryczną. Setki kibiców zebrały się spontanicznie pod siedzibą klubu w Hanowerze, składając tam kwiaty i zapalając znicze. A teraz mamy dla Państwa przegląd prasy.
Zimne środowe przedpołudnie z okazji zwycięstwa Francji nad Niemcami w I wojnie światowej pani kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Nicolas Sarkozy wspólnie składali wieńce na grobie nieznanego żołnierza pod paryskim łukiem triumfalnym. Oboje wrócili razem z Berlina po uroczystościach rocznicowych związanych z upadkiem muru berlińskiego. Le Figaro przypomina, że Nicolas Sarkozy w swoim wystąpieniu berlińskim nawiązał do słynnych słów Johna Kennedy'ego, który wtedy, kiedy mur się budował, rzekł: Ich bin ein Berliner. Le Figaro twierdzi, że Nicolas Sarkozy powiedział w Berlinie, iż wszyscy jesteśmy Berlińczykami, ponieważ prezydentowi Francji ogromnie zależy na tym, żeby francusko-niemieckie stadło żyło długo i szczęśliwie w gorącości uczucia. Poza tym paryski dziennik zauważa, że prezydent Nicolas Sarkozy nigdy do tej pory nie włączał do swojego przemówienia obcych wyrazów oraz słów w obcym języku. Obie strony, niemiecka i francuska, przygotowują projekt zacieśnienia stosunków wzajemnych dla dobra całej Europy. Projekty poznamy wkrótce, ale jeszcze nie dzisiaj, czytamy w Le Figaro. Niespodzianka godna uwagi. Na pierwszej stronie Le Figaro znajdujemy artykuł Pierre'a Avrila o 90. urodzinach Michaiła Kałasznikowa. Kim jest Michaił Kałasznikow? Każde dziecko wie, A szczególnie dobrze wiedzą dorośli, którzy w czterech stronach świata z lubością używają zabawki, którą Kałasznikow wymyślił w roku 1947. Tego pamiętnego roku pojawił się na świecie karabinek maszynowy AK-47, najsłynniejsza broń palna XX wieku. Nikt nie wie, w ilu egzemplarzach Kałasznikow został wyprodukowany. Przypuszcza się, że co najmniej w 100 milionach egzemplarzy. Wiadomo tylko, że służy, by zabijać. Michał Kałasznikow został z okazji 90. urodzin osobiście udekorowany na Kremlu przez prezydenta Miedwiediewa. Służyłem, służę i będę służył ojczyźnie do końca dni moich, powiedział wzruszony inżynier. To samo powiedział Kałasznikow do Stalina w roku 1949, kiedy Ojczulek Narodów odznaczył go po raz pierwszy. Kałasznikow musiał przyjechać do Moskwy z Syberii, na którą Józef Stalin zesłał w latach 30. jego i jego rodzinę, ponieważ uznał ją za kułacką. Michał Kałasznikow narysował pierwsze szkice karabinku w roku 1941, kiedy ranny po bitwie pod Briańskiem leżał w szpitalnym łóżku. Nie spodziewał się, że jego kałasz stanie się przedmiotem niemalże kultu oraz obiektem gigantycznej kontrabandy na skalę światową, która rozwija się nieustannie i rozkwita, szczególnie w Afryce, w Azji i w Ameryce Południowej. Kałaszy używają wszyscy rewolucjoniści, oczywiście rewolucjoniści w cudzysłowie, od Kolumbii do Peszawaru. Usama Bin Laden zawsze fotografował się z kałaszem ze skróconą lufą, czyli z tak zwanym obrzynkiem. Michał Kałasznikow mieszka w Iżewsku na Uralu i czuje się świetnie. 4 dni w tygodniu pracuje w państwowej fabryce broni. W dniu swych 90. urodzin uroczyście obiecał, że za 2 lata zaprezentuje nowy model karabinku maszynowego, który będzie strzelał jeszcze celniej, jeszcze dalej i jeszcze szybciej. Czytamy w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Kiedy mieszkaniec Gazy otrzymuje telefon, a na ekranie widać napis numer prywatny, lepiej, żeby nie odpowiadał. Od ponad roku izraelskie służby kontrwywiadowcze Shin Bet prowadzą rekrutację tajnych współpracowników wśród Palestyńczyków za pomocą anonimowych telefonów, pisze o tym Benjamin Bart, wysłannik specjalny Le Monde w Gazie. Każdy zna kogoś, kto chociaż raz otrzymał ostatnio taki telefon. To nowa metoda służb izraelskich, mówi jeden z rozmówców dziennikarza z Le Monde, były palestyński policjant, dziś handlarz bronią. Blokada Gazy sprawiła, że kontakty bezpośrednie stały się zupełną rzadkością. Mieszkaniec dzielnicy Shujaya, jednej z kwater Hamasu, sam był obiektem nagabywań anonimowego rozmówcy. Nie wystarczyło odkładanie słuchawki, musiał zmienić kartę SIM. Rozpowiedział przyjaciołom o zdarzeniu, tak długo nagabywali tamtego, czy przypadkiem nie podjąłby współpracy z Hamasem, że dał za wygraną. Z Abu Rashidem izraelski kontrwywiad miał więcej szczęścia. W dzień pracował on w gabinecie dentystycznym, nocą przeobrażał się w bojownika islamskiego dżihadu. Pewnego dnia otrzymał telefon od anonimowego rozmówcy wyjaśniającego w idealnym arabskim, że dzwoni z tamtej strony. Rozmówca znakomicie znał działalność, stopień i pseudonim Abu Rashida. Zaproponował mu tajną współpracę. Palestyńczyk twierdzi, że natychmiast poinformował o zdarzeniu swoje dowództwo, ale tamci nakazali mu kontynuowanie współpracy dla zdobycia informacji o Shin Bet. Po odebraniu pierwszej płacy miał zniszczyć kartę SIM. Policja Hamasu nie uwierzyła w tę wersję wydarzeń. We wrześniu Abu Rashid skazany został na 10 lat więzienia, które odsiaduje w Gazie. Hamas jest zdania, że to wzięcie przez niego władzy w Gazie utrudniło pracę Izraelczykom. Shin Bet musiał zmienić taktykę, przerzucił się na internet i telefony komórkowe. Izraelskie organizacje pozarządowe obrony praw człowieka posiadają zeznania chorych, którym służby kontrwywiadowcze proponują leczenie w Izraelu lub na zachodnim brzegu za wykazanie się dobrą wolą. Hamas odpowiada na to, wydając broszurki instruktażowe w rodzaju pułapki szatana, które rozdaje na uniwersytetach i w szkołach w Gazie. Abu Said, szef Ludowych Komitetów Oporu, organizacji, która porwała izraelskiego żołnierza Gilada Shalita, naigrawa się. Ten, co gadał ze mną, lepiej mówił po arabsku niż ja i na co im cała ta technika? Nie udało im się odbić Shalita i obalić Hamasu. Rozmowę islamiści zamieścili w internecie. Konflikt izraelsko-palestyński kontynuuje swoje dzieło również przy użyciu telefonii komórkowej i internetu. Czytamy w Le Monde.
Przegląd prasy przygotowali dzisiaj Krzysztof Rutkowski i Agnieszka Kuma.
RFI, la radio du monde.
Euranet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Dominique Moisy, specjalny doradca Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, profesor na Uniwersytecie w Harwardzie i w Kolegium Europejskim w Natolinie, urodził się w 1946 roku. Jego specjalność to geopolityka i polityka międzynarodowa. Jest autorem wielu książek, m.in. pracy zatytułowanej Geopolityka emocji, wydanej w 2009 przez oficynę Flammarion. Dominique Moisy publikuje regularnie w Financial Times, New York Times i Die Welt, a także oczywiście w prasie francuskiej. Rozmawialiśmy z nim o dzisiejszej Europie. Czy przypomina ona Europę, o której marzył 20 lat temu w pamiętnym 1989 roku?
Je dirais que ma déception est à la hauteur de l'espoir qui était le mien. J'ai trop rêvé en novembre 89.
Moje rozczarowanie jest na miarę nadziei, jakie żywiłem. Za wiele miałem marzeń w listopadzie 1989 roku, by nie czuć się rozczarowanym w listopadzie 2009 roku. I muszę w związku z tym zrelatywizować moje rozczarowanie. To, czego chciałem, Stany Zjednoczone Europy, flaga europejska, czwarta część dziewiątej symfonii Beethovena, jako hymn Europejczyków, wywołująca u Europejczyków takie wzruszenia, jakie wywołuje u Francuzów Marsylianka, okazało się marzeniem nieziszczalnym. Nie należy jednak być zbyt wymagającym. Uważam, że przynależność 27 różnych narodów do Unii Europejskiej jest już sama w sobie nadzwyczajnym sukcesem. A więc jako analityk polityczny martwię się czasami tym, że jest dzisiaj o wiele więcej Europejczyków i o wiele mniej Europy, że z rozszerzeniem nie poszło w parze wzmocnienie woli politycznej. Ale pytanie, które sobie stawiam, to pytanie, co byśmy zrobili, gdyby Europy nie było? Jakby wyglądały nasze bezpieczeństwo, sytuacja polityczna? Czy żylibyśmy w pokoju i w dostatku? Innymi słowy, jakby wyglądało nasze życie, gdybyśmy nie byli chronieni przez Unię Europejską? Nazajutrz, po kryzysie finansowym, ekonomicznym i socjalnym, w którym tkwimy od roku i z którego jeszcze nie wyszliśmy, możemy zadać sobie pytanie, co by z nami było, gdyby nie było Europy. Proszę spojrzeć na losy Islandii. Ile krajów Europy zaznałoby podobnego upadku, gdyby nie Centralny Bank Europejski? Jestem więc zawiedziony, ale jednocześnie jestem dumny. Czuję trochę goryczy z powodu tego wszystkiego, co nie zostało zrealizowane, ale mam także świadomość wszystkiego, co zostało zrobione. To kwestia nastroju. Są dni, kiedy widzę butelkę wypełnioną do połowy i dni, niestety liczniejsze, kiedy butelka wydaje mi się w połowie pusta.
Il y a des jours où je trouve le verre à moitié plat et des jours plus nombreux hélas où je trouve le verre à moitié vide.
Przed jakimi głównymi zagrożeniami, zdaniem Dominique Moisy, stoi obecnie Europa?
Je ne crois pas que les menaces viennent de l'extérieur. Oui, nous sommes sous la menace terroriste. Oui.
Nie sądzę, że zagrożenia dla Europy przychodzą z zewnątrz. Oczywiście żyjemy pod groźbą terroryzmu, budzi się nacjonalizm rosyjski, ale tak naprawdę zagrożenie nie jest na zewnątrz, jest ono w nas samych. Niebezpieczeństwo to my, a nie inni, jak w czasach zimnej wojny. Niebezpieczeństwo to narastanie egoizmów, nacjonalizmów, protekcjonizmu, odrzucenie drugiego człowieka, izolacja, klimat strachu. To, czego obawiam się najbardziej, to ja sam, a nie inny człowiek.
Sur soi-même, le règne de la peur. Donc, ce que je crains le plus, c'est moi-même. Ce n'est pas l'autre.
Dominik Moisy od kilku lat wykłada w Kolegium Europejskim w Natolinie. Jak mu się pracuje ze studentami?
Pas à faire maintenant plus de 8-9 ans que à la demande de Jacques Delors, j'ai été porté la bonne parole européenne à l'Est. À l'époque, quand je suis arrivé.
Wykładam w Kolegium Europejskim w Natolinie od ponad 8-9 lat. Poprosił mnie o to Jacques Delors. Ruszyłem na wschód z dobrą europejską nowiną. Kiedy przyjechałem do Natolina, Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej. Wraz z moimi studentami świętowałem w maju 2004 roku wejście 10 nowych państw członkowskich. To był cudowny wiosenny dzień. Było ładnie, ciepło, wpadliśmy sobie w ramiona, studenci, profesorowie. Wypiliśmy dużo piwa, które jest bardzo dobre w Polsce. To była chwila wielkiej radości. W Kolegium Europejskim w Natolinie są studenci z całej Europy. Mamy 40 narodowości i radość ich wszystkich, Polaków, Czechów, Węgrów, ale także Francuzów, Włochów i Niemców, była ogromna. To był moment zbiorowej emocji, który jednak, jak miałem wrażenie, nie dotyczył już tak bardzo ludzi mojej generacji. 2004 rok to był rok pokolenia moich studentów. I myślę, że ci Polacy, którzy mieli wtedy po 20 parę lat, musieli być bardzo szczęśliwi. Musieli mieć uczucie, że się urodzili we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Że mieli przywilej późnego urodzenia po akumulacji dramatów, których zaznał ich kraj. Proszę sobie przypomnieć tych, którzy urodzili się w 1920, w 1940 czy nawet w 1960 roku. Ile zmarnowanego czasu, ile zaprzepaszczonych szans i takich, które w ogóle nie mogły zaistnieć.
Naître en 1920, en 1940 ou même en 1960, que de temps gaspillé, que d'occasions inexistantes et perdues.
Mówił Dominik Moisy, specjalny doradca francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, profesor w Kolegium Europejskim w Natolinie.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Sztuka, wbrew pozorom, polega na odejmowaniu. Kicz to dodawanie, redundancja, podnoszenie narzucających się uczuć do entej potęgi. Pióro artyście się przydaje, lecz od pióra, wyjąwszy grafomanów, ważniejsze są nożyczki. Felix Mendelssohn był wirtuozem wszystkiego za wyjątkiem nożyczek. Szczodrobliwość i inwencja przelewają się często ponad krawędź czary. Nazbyt hojnie obdarzony talentami, Felix był tego świadom i raz po raz sięgał po nożyczki, aby utworom, na których szczególnie zależało, nadać znamię oczywistości. Tym jednak ciekawsze jest to, co uznał za konieczne wyciąć. Nie ma zresztą bardziej pasjonującej formy podglądactwa, jak zaglądanie twórcy przez ramię, gdy w pocie czoła tnie, skleja i montuje, jak Beethoven w swych kajetach. Mendelssohn miał trudność tym większą, że w odróżnieniu od Beethovena, który z trzech patyków tworzył katedry, przetwarzając banał na epopeję, był ucieleśnieniem rogu obfitości, z którego pomysły, melodie i kunsztowne artefakty tryskały w nadmiarze. Pasjonująca płyta pod tytułem Mendelssohn Discoveries daje nam wgląd w ów proces twórczy przed puszczeniem w ruch nożyczek. Słuchając owych kilkudziesięciu taktów wyciętych przez kompozytora w ostatecznych wersjach uwertury hybrydy lub symfonii szkockiej, by już nie wspomnieć o zrekonstruowanym przez Marcello Buffelliniego trzecim koncercie fortepianowym, miotani jesteśmy sprzecznymi uczuciami podziwu dla geniuszy zdolnego przyciąć nadmiar i żalu za tym, co przepadło. Jak w filmie, gdy ze 100 godzin Rushes 98 idzie do kosza. Posłuchajmy zatem owego wytrysku twórczej energii, jakim jest Vivace non troppo z londyńskiej wersji symfonii szkockiej, zanim Mendelssohn, k zażalieniu, lecz słusznie je przyciął orkiestrą lipskiego Gewandhausu, dyryguje Ricardo Chailly. Thank you.
RFI, la radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Tegoroczny festiwal jesienny obrodził polskimi wydarzeniami. Krzysztof Warlikowski powtórzył sukces z Avignonu, spektaklem Rzeką Apolonia, która gości do 12 listopada w Teatrze de Chaillot. Jan Klata zasiedział się w Maison des Arts w podparyskim Créteil, gdzie pokazał już transfer Rzecz o przesiedleńcach z Wrocławia. Kolejnym przedstawieniem będzie już wkrótce Sprawa Dantona. Macie mapę? Nie, ale mam zapałki. To dialog, jaki prowadzą sobie w najlepsze uczestnicy konferencji w Jałcie Churchill, Roosevelt i ojczulek narodów Stalin, rozdający w tej grze karty. Jan Klata nie wymyślił ponoć ani słowa, zredagował jedynie fragmenty dialogów wyczytanych w pamiętnikach Churchilla i dokumentach archiwalnych. Między jednym żartem, a drugim z przeraźliwą dezynwolturą wielkich tego świata, trójka zebrana w Jałcie przesuwa granice podbitych państw na mapie Europy. Polska, choć wojenny sojusznik i pierwsza ofiara wojny, podzieli los Niemiec, zostanie rzucona na pastwę Rosji sowieckiej, a jej obywateli z ziem zajętych na wschodzie przetransferuje się na ziemie zachodnie, z których wyrzuci się Niemców. Historia polskich i ukraińskich mieszkańców na Kresach Wschodnich, losy niemieckich obywateli Wrocławia stały się kanwą dokumentalnej, przedstawianej po polsku i niemiecku, części spektaklu. Facecje polityków i poruszające świadectwa ofiar przesiedleń spięte zostały muzyczną klamrą. Są to utwory postpunkowego zespołu Joy Division, grane na żywo przez jałtańskich trefnisiów. Muzyki tej Klata nie wybrał przypadkowo. Zespół nosił najpierw miano Warsaw, a późniejsza nazwa odnosi się do kobiet żydowskich zmuszanych do prostytucji z niemieckimi oficerami. Transfer skłania do refleksji pod każdym względem. Teatralne napięcie rodzi się na linii wyznaczonej przez wykonawców. Są to zawodowi aktorzy w roli Churchilla, Roosevelta i Stalina, znakomita gra aktorów Wrocławskiego Teatru Współczesnego i amatorzy, często uczestnicy opisywanych wydarzeń, świadkowie. Wirtuozeria aktorów i krucha prezencja amatorów przykuwają uwagę widzów, włączają ich w konkretny ludzki dramat i pozwalają wznieść się ponad partykularny los, stanąć oko w oko z wizją końca czasów, jaką maluje Klata. Wielka Trójka ma wiele wspólnego z szatanem Mefistofelesem i Astarotem ze sceny przygotowania w Kordianie. Reżyser akcentuje napięcie aktorzy, amatorzy, teatr, życie, historia, ludzki los, ustawiając Wielką Trójkę na metalowej platformie, niczym na rokowej scenie. Świadkowie siedzą na krzesłach poniżej na scenie pokrytej ziemią. Transfer to teatralne tsunami. Można się czepiać tego czy innego szczegółu w układzie tekstu, ale może lepiej zaakceptować, że spektakl nie ma dramaturgicznej kulminacji, lecz sunie naprzód niczym gigantyczna fala. Klata rzuca nam w twarz swoją wizję współczesnej historii. Jest w niej cynizm wielkiej polityki. Jest i stara wiejska piosenka o zdradzonym chłopaku, co z udręki miłosnej poszedł na mnicha. Subtelny melanż gatunków i środków. I jeszcze jedno. Udało się w tym polsko-niemieckim spektaklu uniknąć podbijania ceny cierpienia, samobiczowania, jak również taniego pacyfizmu. Polscy i niemieccy wykonawcy dają wspólne świadectwo prawdzie. A jak wiadomo, prawda nas wyzwoli.
RFI, Radio France Internationale.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Trwa jeszcze salon Bio Marjolaine, o którym mówiłam w ubiegłym tygodniu. Przypomnę więc tylko, że ma on miejsce w paryskim Parc Floral i zakończy się 15 listopada. A oto co mamy poza tym. Kilka salonów przeznaczonych dla lekarzy różnych specjalności, na przykład 13 i 14 listopada w Palais de Congrès przy Porte-Maillot odbędą się 37 dni ginekologii, a od 13 do 15 listopada w Knit na La Défense spotkanie dla specjalistów zajmujących się cukrzycą. Mamy również kilka imprez artystycznych, przede wszystkim salon jesienny Dialog Sztuki i Artystów od 13 do 16 listopada w Espace Champéret. Jest to impreza bardzo szacowna, z ogromną tradycją. Pierwszy salon jesienny został zorganizowany w 1903 roku w Petit Palais przez Franza Jourdaina, belgijskiego architekta i pisarza. On również był pierwszym prezesem wystawy. Ponieważ stała się ona wielkim wydarzeniem i cały Paryż ją przyjął, w następnym roku przeniosła się do Grand Palais. Znalazły się na niej m.in. 33 obrazy Cezana i 35 Renoira. To tu narodziło się pojęcie fowizmu. Tu wystawiało swe obrazy wielu największych. Tu wreszcie młodzi, jeszcze nieznani twórcy mogli i nadal mogą przedstawić szerokiej publiczności swoje dzieła. Warto dodać, że można tu również znaleźć obrazy polskich artystów. Niedaleko od prawdziwej sztuki do sztuki użytkowej w Cergy-Pontoise pod Paryżem mamy Foire Saint-Martin. Impreza zaczęła się 6 listopada i trwać będzie do końca tygodnia, czyli do 15. Znajdziecie Państwo tam pomysły na dekorację wnętrz, ale przede wszystkim informacje o zastosowaniu energii odnawialnych, o trwałych materiałach budowlanych i o ekologicznym wyposażeniu domu. Nie tylko informacje, ale również same materiały i wyposażenie. Organizatorzy spodziewają się 13 tysięcy zwiedzających, a swoją obecność zapowiedziało ponad 250 wystawców. Odbędą się również liczne pogadanki, pokazy i wykłady. Toymania to salon dobrze znany amatorom starych zabawek. W tym roku odbędzie się 15 listopada w Palais des Congrès. Przejdźmy do tego, co kochają Francuzi, a co i wszystkim innym narodom jest bliskie, czyli do smakołyków. Papillon Fête, czyli święto smaku, odbywać się będzie od 13 do 16 listopada w Grand Hall La Villette. Swoje produkty przedstawi na nim ponad 250 rzemieślników, producentów wina i hodowców. Można tu poznać tajniki zawodów związanych z żywnością, można wziąć u kilka bezpłatnych lekcji gotowania, specjalne warsztaty. Warsztaty przewidziano dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat, zostać wprowadzonym w arkana wiedzy o winie, czy raczej wstępu do tej wiedzy, i oczywiście można degustować wystawione produkty. Papillon Fête przedstawia wyłącznie francuskie produkty. Idzie zima, długie zimowe wieczory są znakomitą okazją, żeby poszerzyć swoje kulinarne horyzonty.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Książka o Janie Karskim, Janika Hanela, nie dostała nagrody Femina 2009, chociaż głosowało na nią kilka jurorek. Większość wybrała powieść Gwenaëlle Aubry, Personne. Nagrodę Médicis otrzymał Kanadyjczyk rodem z Haiti, Denis Laferrière. Dzięki Janikowi Hanelowi wielu Francuzów odkryło postać Jana Karskiego, jego rozpaczliwe próby uzyskania pomocy dla Żydów w Polsce pod okupacją hitlerowską. Przed Hanelem był inny Francuz, reżyser filmowy Claude Lanzmann, ale jego rozmowa z Karskim, wówczas jeszcze żyjącym, w 9-godzinnym filmie Shoah ginie w gąszczu świadectw. Enel zrekonstruował tę rozmowę w swojej książce i jej tytuł Jan Karski wprowadza polskiego bohatera do panteonu literatury. Książka Hanela znalazła szeroki oddźwięk i spotkała się z dobrym przyjęciem we francuskich mediach, a także na naszej stronie internetowej. Miała też dobre miejsce w rankingach księgarskich. Jurorki Nagrody Femina chciały być może uniknąć pomówień o kierowanie się innymi względami niż literackie. Tylko trzecią część utworu pod tytułem Jan Karski można bowiem nazwać powieściową. Reszta należy do literatury faktu. Jury było zresztą podzielone. W drugiej turze zwyciężyła 38-letnia Gwenaëlle Aubry, najmłodsza laureatka sezonu 2009. Nagrodzona powieść, szósty utwór tej pisarki, też nie jest do końca powieścią, ale należy do rodzaju nazwanego we Francji autofikcją, który przyjęło się zaliczać do gatunku powieściowego. Tytuł brzmi Personne, dosłownie nikt. Poprzedzony rodzajnikiem mógłby też oznaczać osobę, pojęcie filozoficzne, dobrze znane autorce, która jest doktorem filozofii. Bohaterem książki Gwenaëlle Aubry, owym nikim albo osobą, jest jej własny ojciec, człowiek chory psychicznie.
Jest to portret o 26 kątach widzenia i pustym środku. Portret 26 wcieleń i nieobecnego ja. Portret melancholika. 26 liter alfabetu składa się na postać zmarłego, który za życia też był obcym wobec innych i siebie samego. Od A, jak tragiczny dramaturg Antonin Artaud, po Z, jak Zelig, bohater Voltaire'a, poprzez B, jak Bond, oczywiście James. 26 sobowtórów, 26 ról, w które chory się wcielił. Nikt jak nieobecność. Osoba jak tożsamość człowieka, który pomieścił w sobie innych, ale też maska z filmu Bergmana, persona, którym to słowem Jung określał rolę osoby w kulturze.
W 26 rozdziałach Gwenaëlle Aubry odtwarza wszystkie wcielenia swego ojca, rekonstruując jego rozbitą tożsamość. Opiera się na jego zapiskach na temat choroby, ale opisuje ją z dystansu, który nadaje przypadkowi indywidualnemu ważkość przykładu. Nikt to opis mocowania się z szaleństwem i konfrontacja z nim, opis przegranego pojedynku. Autofikcja w wydaniu Gwenaëlle Aubry jest zarazem zmyśleniem i prawdą, zasługując na miano literatury. Nagrodę Médicis otrzymał 56-letni Dany Laferrière za powieść L'énigme du retour, zagadka powrotu. Autor ma skomplikowaną biografię. Opuścił Haiti jako uchodźca polityczny, z Montrealu przeniósł się na Miami, ale cały czas był pisarzem francuskojęzycznym wydawanym we Francji. Ma na swym koncie 20 książek o tytułach przeważnie długich i malowniczych, na przykład czy granat w ręce młodego murzyna jest bronią czy owocem. Trudno się dziwić, że twórczość Laferriera charakteryzuje rozmaitość punktów widzenia. W powieści Vers le Sud, na południe, mieszkanka Manhattanu, turystka w Port-au-Prince, tak oto porównuje Haiti z Ameryką.
Ludzie tutejsi są głodni, ale nie przestają tworzyć radosnej muzyki i żywego, barwnego malarstwa. A my, Amerykanie, mamy wszystko i cały czas narzekamy. Ponuractwo. Dzisiejsza Ameryka przypomina fast food rozpaczy. Codziennie ten sam ponury hamburger. Rok w rok mamy film Woody Allena i powieść Philippa Rotha. To nasza doroczna racja goryczy.
Dany Laferrière kocha podróże, nic więc dziwnego, że i jego ostatnia książka jest historią podróży, nie za granicę, lecz do domu. Jak bohater Kundery, narrator książki Zagadka Powrotu, najwyraźniej alter ego autora, wraca po 30 latach emigracji na Haiti. Może teraz opowiadać o tym, co widzi, bez pośrednictwa amerykańskich turystów. Pisze wierszem i prozą, chce ująć rzeczywistość jak fotograf, ażeby zbliżyć się do teraźniejszości, w której zawarta jest przeszłość. Przeszłość zaś to twarze rodziców. Twarz ojca, przede wszystkim mera Port-au-Prince, który uciekł z wyspy przed dyktatorem François Duvalier'em, lepiej znanym jako Papa Doc. Dany Laferrière kocha barwne ubiory swoich rodaków, nasycone słońcem pejzaże, sztukę, która nie jest folklorem na sprzedaż. W Zagadce Powrotu odnajdujemy tematy jego poprzednich książek, wydanych także w polskim przekładzie, Jak bez wysiłku kochać się z murzynem i Smak młodych dziewcząt. Pisarz walczy z rasizmem własną bronią, którą jest humor i polityczna niepoprawność. Nie chce, by go nazywano kreolem, metysem, francuskojęzycznym mieszkańcem Haiti czy Karaibów, ale po prostu pisarzem, dobrym albo złym. Nagroda Médicis powinna mu dowieść, że tak się właśnie stało.
Mais pour qui ça chérie, ou toujours sous menti, moi pas j'aime qu'à sourire pour rendre la vie busy, oh aïe. Mais pour qui ça chérie, ou toujours sous menti, moi pas j'aime qu'à sourire pour rendre la vie busy, c'est...
I mamy dla Państwa jeszcze magazyn Anny Bernhardt, rozmowę z Piotrem Daszkiewiczem.
Mam przyjemność dzisiaj gościć w studio Piotra Daszkiewicza, który jest biologiem, historykiem przyrody, o czym już wiemy. Nieraz mówiliśmy na te tematy w naszych audycjach, a również specjalistą od poloników. Dzisiaj pan Piotr Daszkiewicz poruszy temat gastronomii. Właściwie dlaczego w tym kontekście gastronomia, kuchnia francuska i polscy naukowcy?
To rzadko sobie z tego zdajemy sprawę, że przyrodnicy są w pewnym sensie uprzywilejowanymi obserwatorami również kuchni. No dlatego z jednej strony, że interesują się roślinami i zwierzętami, z drugiej strony dlatego, że dużo podróżują. Ja sam odkryłem, jak wiele można się z dawnych przyrodniczych prac dowiedzieć. No na przykład nie wiedziałem, że nasz narodowy barsz dopiero od niedawna robimy z buraków. To Józef Rostafiński doskonale opisał, że normalnie to było z rośliny noszącej nazwę barszcz. To się dopiero w XX wieku zmieniło. Także takich faktów no, jest bardzo wiele i od dawna.
Przepraszam, co to jest roślina barszcz? Czy to...
No po łacinie to jest herakleum. Rodzaj herakleum to taka o dużych liściach, jeśli można powiedzieć. Rośnie bardzo często w Polsce jako chwast. Nie tylko w Polsce, we Francji również. Już w XVIII wieku wiadomo, jak ważne są na przykład trufle. Nie było wiadomo, co to jest. Czy to są grzyby, czy to są jakieś kamienie, które pojawiają się po uderzaniu piorunem. No i właśnie polski magnat Michał Borch i polityk napisał we Włoszech listy o trufli białej z Piemontu, gdzie jako pierwszy pod mikroskopem obserwował zarodniki i wyjaśnił, co to jest ta trufla. A mikroskop pożyczył od słynnego Beccarii. U Bifona znajdujemy informacje o spławianiu do Gdańska statków pełnych ptaszków drozdowatych właśnie z jednej strony na gdańskie stoły, z drugiej strony na eksport do innych krajów. Jean-Étienne Guettard, który spędził 2 lata w Polsce, opisywał polskie morele. Sporządził rękopis o przyrządzaniu polskich dań i zachwycał się na przykład polskimi kluskami mieszanymi. Jean-Emmanuel Gilibert, którego król polski sprowadził, żeby założył szkołę medyczną w Grodnie, a później pierwszy profesor historii naturalnej w Wilnie. Oprócz tekstów przyrodniczych opisywał wódkę z żurawin, opisywał białe miody, opisywał również takie polsko-litewskie dania jak łapy niedźwiedzie pieczone w ziołach.
I... Czy to znaczy, że ci naukowcy byli po prostu smakoszami albo łacuchami?
Chyba pomczuchami? Tak. Chyba tak. Wszyscy lubili jeść, wszyscy również lubili obserwować to, czego nie znali u siebie. No pamiętajmy na przykład u Konstantego Jelskiego ten wspaniały opis rynku w Cayenne. Opisy owoców, tak, gojawy, owoców awokado, jedne z pierwszych. Natomiast jeśli chodzi o polskich naukowców, to powiedzmy nową jakość w tych stosunkach gastronomicznych polsko-francuskich wprowadzili właśnie polscy emigranci we Francji.
Tutaj pewnie mowa będzie o Ali Babie.
Tak, to był właśnie ten pierwszy z wielkich uczonych gastronomów. Jego ojciec, Aleksander Babiński, był inżynierem. Do Francji dotarł po Wiośnie Ludów w Krakowie. Pojechał jeszcze raz do Polski bić się w powstaniu styczniowym, jak wielu ochotników z Francji. Następnych kilkanaście lat spędził w Peru, gdzie do dzisiaj jest bohaterem narodowym, jednym z najbardziej cenionych inżynierów, geologów. Współpracował z Raimondim, bronił Peru w momencie wojny z Chile. Następnie wrócił do Francji. Aleksander Babiński miał 2 synów. Józefa Babińskiego, twórcę neurologii i neurochirurgii nowoczesnej. Wszyscy słyszeliśmy o odruchu Babińskiego, często to w filmach widzimy. I jego brata właśnie
to znaczy,
Henryka.
To przepraszam, wszyscy widzieliśmy, to jest to stukanie w kolano?
Tak. Józef Babiński miał brata Henryka, który skończył słynną École des Mines. Najpierw zajmował się produkcją cynku we Francji, był dyrektorem dużej huty cynku. Następnie jeździł w poszukiwaniu złota do Gujany, do Brazylii, do Argentyny, do Stanów Zjednoczonych, do Włoch. Później stał się człowiekiem bardzo zamożnym. Gdy stał się człowiekiem zamożnym, przestał zajmować się geologią, a zaczął kuchnią. To właśnie Babiński napisał dzieło, które jest do dzisiaj wielką klasyką, Gastronomie Pratique. To jest około 5000 przepisów wraz z opisem składników. Ta książka miała kilkanaście wydań, ostatnie zresztą kilka lat temu. To on odkrył na przykład, później już robił tylko podróże gastronomiczne, to on odkrył dla Francji kuchnię turecką. To on spopularyzował słynną francuską zupę cebulową w świecie języka angielskiego. I to właśnie Ali Bab stał się taką autorem bardzo klasycznym, jeśli chodzi o kuchnię. I to on również napisał monografię win francuskich, za co dostał nagrodę producentów win za najlepszą popularyzację wina francuskiego.
A czy w jego podręczniku widać polskie ślady również?
Tak, jak najbardziej. Wśród tych wielu przepisów są przepisy na polskie zupy, na pierogi, na bigos. Mało tego, to właśnie dzięki Babińskiemu polska kuchnia trafiła do Czech. Jak popatrzymy na czeskie opisy polskiej kuchni, to bardzo często są cytaty właśnie z prac francuskich Babińskiego. Ale tu też warto powiedzieć, że książka Babińskiego jest pełna różnych kulturowych odnośników i na przykład pod słowem kawior. Wyjaśnia on, że są to jaja ryb siotrowatych, a z drugiej strony plamy, jakimi carscy urzędnicy zajmujący się cenzurą pokrywają zakazane części tekstu. Mało tego, opisuje swoją wizytę w Muzeum Cenzury w Krakowie i właśnie w tym okresie, można powiedzieć, francusko-rosyjskiego zbliżenia, to dzięki Alibabowi Francuzi dowiadywali się, że Polska nadal nie jest wolna i że ten kraj, który okupuje większą część Polski, no to jest jakaś ponura dyktatura, gdzie nie można, powiedzmy, nie ma wolności słowa.
Chociaż przy stole we Francji nie rozmawia się o polityce, ale Babiński próbował przemycić i te treści, tak?
Tak, tak, oczywiście. Babiński jak najbardziej przemycał cały czas treści polityczne.
Czy w innych pracach i książkach naukowych znajdują się odniesienia do kuchni też?
Tak, i to początek XX wieku i koniec XIX był specyficznym okresem w historii, jeśli można powiedzieć, biologii żywienia. Otóż Kazimierz Funk, też polski uczony, też przez chwilę pracował we Francji, choć największego odkrycia dokonał w Wielkiej Brytanii, odkrył witaminę B. I to on wymyślił w ogóle słowa witaminy, więc wtedy nagle zdano sobie sprawę, że to nie jest takie proste, to czego nasz organizm potrzebuje. We Francji natomiast bardzo rozwinęły się badania zarówno enzymów trawiennych, jak i badania flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. To były badania przede wszystkim Dastra i Delzena z Instytutu Pastera i rosyjskiego emigranta Miecznikowa. I właśnie w to środowisko trafił Edward Pomian-Pożerski.
Pożerski od kotleta?
Tak, od kotleta. Jego rodzice byli powstańcami styczniowymi. Mama zresztą była skazana na śmierć, ale zdołała uciec, a ojciec był zesłany na Syberię i podobno pijał herbatę z samym Dostojewskim na zesłaniu. Pożerski do końca życia przechowywał samowar, z którego właśnie jego ojciec pijał tę herbatę z Dostojewskim. Już powiedzmy te zainteresowania biochemiczne jakoś naturalnie kierowały Pożerskiego w stronę gastronomii, natomiast jak wspominają jego biografowie z Instytutu Pastera, stało się to w czasie I wojny światowej, kiedy Pożerski był lekarzem francuskiej armii. A był człowiekiem niezamożnym i nie bardzo go było stać na to, żeby dobrze jeść i pić już po tym oficjalnym wojskowym posiłku, a nie chciał się odwdzięczać kolegom, więc mówił, że on musi na chwilę wyjść, bo ma rękopis do skończenia. I tak powstała właśnie ta jego pierwsza książka gastronomiczna i to on wymyślił to, co się nazywa techniką gastronomiczną. Pożerski później kierował zresztą Instytutem we Francji Racjonalnego Żywienia i zawdzięczamy mu praktycznie całą nowoczesną wiedzę francuską na temat kuchni, na temat jedzenia. Pamiętajmy też, że w tych trudnych okresach to on był autorem książki Kuchnia i restrykcje, jeść pomimo wszystko i także popularyzował Polskę. Jest autorem książki Dawna Polska, czyli Polska Kuchnia.
A po wojnie, po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość. Jak się potoczyły dalsze losy naukowców, gastronomów i kontakty już z niezależnym krajem, z niepodległym krajem?
Powiedzmy w ten sposób, że oni wszyscy byli bardzo zaangażowani w polską niepodległość. Babiński działał w polskich organizacjach we Francji. Był także tą osobą, która przyjęła pierwszą delegację inżynierów z Akademii Górniczo-Hutniczej. Mówił, zresztą przemawiał również na temat kuchni, przemawiał na temat przyjaźni polsko-francuskiej i na temat wtedy aktualnej pomocy francuskiej, żeby odeprzeć wojnę, atak bolszewicki. Pomian Pożerski również zaangażował się w akcję na rzecz niepodległości Polski. Natomiast tutaj właśnie jest taka gastronomiczna anegdota. Otóż Jan Dybowski, który był twórcą francuskiej agronomii tropikalnej, na wezwanie polskiego rządu pojechał i w Puławach współorganizował Instytut w Polsce Niepodległej Agronomiczny. No i wszyscy, jak to wyczytałem we wspomnieniach Mikała Strzegomskiego, liczyli, że ponieważ to Francuz gastronom, to mu zlecili społeczne zajmowanie się stołówką. Ale on bardzo, że tak powiem, przyzwyczajony do ciężkich terenowych warunków, kazał im jeść sałatkę z mlecza i lebiodę, także bardzo szybko zrezygnowano z jego gastronomicznej wiedzy.
Czy to są tylko historie, które odeszły już właściwie w niepamięć i znają je tacy ludzie, specjaliści jak pan? Czy te ślady po tych naukowcach, gastronomach zostały do dzisiaj?
Oczywiście, jak najbardziej. Te książki są ciągle wznawiane, ciągle są referencją. Dzisiaj ta część nauki, która zajmuje się gastronomią, no to są ogromne pieniądze, duże laboratoria. Francuzi zdają sobie z tego sprawę, że to dzięki Alibabowi i Pożerskiemu kuchnia francuska tak doskonale się broni w czasach globalizacji. I ta wielka właśnie z przewodników Michelin i ta powiedzmy taka bardziej popularna.
Przewodnik Michelin, którym również pisuje znany krytyk, bardzo znany krytyk gastronomiczny o nazwisku Pudlowskie, ale to już jest inna historia, nazwisko polskie. Bardzo dziękujemy za te informacje na temat wkładu Polaków w znakomitą zresztą kuchnię francuską.
Dziękuję bardzo.
Les petits frichetis, les mirondons, les petits coulis. Où sont partis tous les ragoûts bien de chez nous? Les frigacés, les fricandos, les flageolets au jus de gigot. Que sont devenus les beaux hachis, tous nos confits?
RFI, la radio du monde.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 24e.
A więc Etienne dał pieniądze Nadii, a Nadia pojechała do Anne. Ale Anne nie mieszka w Paryżu. Więc gdzie? Posłucham.
Magar.
Pardon, monsieur, le train de Marseille, il arrive de quelle voie, s'il vous plaît?
50 à la voie G.
Je vous remercie. Bon, allez, bon voyage, hein?
Ciekawe. Nadia jest na dworcu. Ale co to za dworzec i dokąd jedzie?
Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon.
Gare de Lyon. To pociągi na południe.
Oh, bonjour. Un café? Où vous partez?
Non, je pars après-demain avec le TGV de 6h20.
6h20. Sprawdzę. To pewnie godzina.
6h, 6h15, 6h20, 6h30, 7h15.
Okej, je pars to czasownik partir. Odjeżdżać, odchodzić. Je pars, elle part, vous partez.
Vous partez?
Non, je pars après-demain avec le TGV de 6h20.
Ah, bon. Donc un expresso bien serré.
Ah oui, merci.
Wyjeżdżała więc o godzinie 6:20. Pociągiem TGV. Cóż to jest? Dokąd pojechała? Idę na dworzec. Et bonjour, et s'il vous plaît, le TGV de 6h20.
Vous voulez dire TGV, train à grande vitesse, pour où?
Mais 6h20.
Quelle ville?
Je ne sais pas, mais il part à 6h20.
6h20 du soir ou du matin?
Je ne sais pas.
Bon, j'ai un Marseille, c'est à 6h20 du matin, c'est un TGV direct.
C'est parfait. Et merci madame.
Oh, et votre billet?
Do licha. Powinienem powiedzieć c'est pour un renseignement. Ach, ale informację jednak zdobyłem.
J'ai un Marseille, c'est à 6h20 du matin.
Wyjechała bardzo wcześnie, o 6:20.
C'est un TGV direct.
Ten pociąg to TGV. Train à grande vitesse. Czyli super szybki, ale direct... Bezpośredni. Nie zatrzymuje się nigdzie po drodze. Nadia jest w Marsylii.
Je pars après-demain avec le TGV de 6h20.
À suivre.
L'affaire du coffret est production Radio France Internationale. Texte Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masha Schwartz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.